błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Było ich trzech. Byli młodzieńcami. Prawdopodobnie mieli 15, może 16, może 17 lat. Wydaje się, że nie byli jeszcze dorośli. Mieli na imię Hananiasz, Azariasz i Miszael. Wszystkie te trzy imiona wskazywały na to, że przynależą do Boga, że są Jego własnością. I historię znajdziecie w trzecim rozdziale Księgi Daniela. W tym rozdziale, który macie na siglach. Nie czytaliśmy tego fragmentu, bo on jest bardzo długi. A zresztą poniekąd go czytaliśmy. Dlatego, że dzisiaj w jutrzni śpiewaliśmy fragment ich modlitwy. Będziecie mieli czas na postoju i wieczorem, żeby historię tych trzech, Hananiasza, Azariasza i Miszaela, jeszcze poczytać. Żyli w strasznie trudnym czasie, dlatego że ich naród uprowadzono do niewoli. Do ich kraju, do ich stolicy, do Jerozolimy przyjechali najeźdźcy, Asyryjczycy z Babilonu, i zrównali ich kraj z ziemią. Zrównali go tak bardzo, że nawet gdyby chcieli wrócić, nawet gdyby udało im się uciec, to nie mieli dokąd wrócić, dlatego że król babiloński kazał obsypać całą ziemię Judei solą. Obsypać tak, żeby nawet gdyby ktoś tam wrócił, to żeby nie miało żadnej możliwości życia, żeby nie dało się tam żyć. Żeby nie można było nic posadzić, żeby nic nie wyrosło. Więc to jest taka niewola, która już nawet się nie sili na to, że można by to zmienić. Że można by się wyrwać i można by uciec. Bo nie ma dokąd uciec. Nie ma dokąd wracać, więc po co uciekać. Tych trzech młodzieńców było ponoć bardzo inteligentnych, bardzo mądrych i bardzo przystojnych. Ponoć bardzo szybko na dworze babilońskim zyskali sobie fawory. Bardzo szybko ich zrobiono urzędnikami. Można by powiedzieć, że dobrze się ustawili. Zrobili całkiem niezłą dworską karierę. Byli zarządcami. Ale jednocześnie nie zrezygnowali z tego, kim byli. Napisano w Księdze Daniela, że przestrzegali wszystkich przepisów, które prawo izraelskie wcześniej na nich nałożyło. Przestrzegali różnych zwyczajów i rytuałów. Takich prostych, jak codzienna modlitwa, jak odpowiednio postne jedzenie. Żadne wielkie mistyczne rzeczy. Tylko zwykłe, tradycyjne, ludowe przepisy religijne. Żeby im jeszcze bardziej ich zniszczyć, to im zmieniono imiona. I tam w tym Babilonie już nikt ich nie znał pod tymi imionami, które mieli wcześniej. Tam ich nazywano Szadrak, Meszak i Abednego. Wszystkie te imiona wskazują na to, że byli własnością króla. Oczywiście chodziło o króla babilońskiego. Przestali być własnością Boga, a stali się własnością króla. I tak sobie żyli na tym dworze, aż do momentu, kiedy przyszła czystka religijna. I okazało się, że w Babilonie można wierzyć tylko w jednego Boga, w nieistniejącego Boga, w Baala. I wszystkim mieszkańcom Babilonu nakazano wyznać wiarę w tego Boga. Nakazano odrzucić wszelkie inne kulty i wszyscy mieli czcić Boga Babilończyków. I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego, mimo że mieli 15 czy 16 lat, powiedzieli nigdy. Jak łatwo się domyślić, no skończyło się to bardzo źle. Skazano ich na śmierć przez spalenie. Piec rozgrzano tak strasznie, tylekroć więcej niż normalnie, że ci, którzy prowadzili Szadraka, Meszaka i Abednego do tego pieca, to zginęli po drodze. Nie byli w stanie podejść do pieca. Ginęli z żaru, który tam był. Natomiast Szadrak, Meszak i Abednego byli tam w środku. I kiedy weszli w płomienie, to nagle w te płomienie stąpił anioł pański i stąpił jakiś powiew wiatru, który sprawiał, że Szadrak, Meszak i Abednego nie ginęli. Jak zobaczyli, że nie giną, to wyśpiewali najpiękniejszy w Biblii hymn, jaki tylko mamy. Taki hymn, który Kościół śpiewa w każdą niedzielę. Zaczęli błogosławić Pana. To jest to, co śpiewaliśmy dzisiaj w Wieczni. Zaczęli Go błogosławić za wszystko, co istnieje. Za wszelkie morza, wszelkie rzeki, wszelkie zwierzęta, wszelkie zjawiska przyrody, za wszystkich ludzi. Zaśpiewali po prostu jeden wielki hymn dziękczynienia. Jak to zobaczył król babiloński, to uwierzył w Boga, który ocalił tych trzech: Szadraka, Meszaka i Abednego. Czemu wam o tym mówię? Dlatego, że to jest historia, która chyba najpiękniej pokazuje, co to znaczy znosić prześladowanie dla sprawiedliwości. Każdy z was, kto ośmieli się w życiu wyznać publicznie wiarę, kto ośmieli się o tej wierze mówić, kto się ośmieli publicznie przyznawać do tego, że jest chrześcijaninem, jest wierzącym, każdy z was, kto spróbuje stosować przykazania, które będą widoczne dla innych, każdy z was, kto spróbuje bronić Kościoła, kto spróbuje bronić czasem niestety grzesznego Kościoła, to spotka was prześladowanie. Ale to prześladowanie to jest jedno z największych błogosławieństw, jakie może nam się wydarzyć. Ja wiem, że my traktujemy te historie biblijne jako takie trochę bajki. No jakiś tam trzech gości weszło niby do jakiegoś pieca, nic im się nie stało, nie spłonęli i wyszli. Nie wiem, czy wy wierzycie w to, w sensie tak dosłownie. Jest taka historia, która zawsze mnie bardzo poruszała, która to pokazuje trochę w innym świetle. To jest historia męczeństwa świętego Polikarpa. Dlaczego ona jest ujmująca? Dlatego, że została spisana nie przez chrześcijan, ale przez Rzymian. Dlatego, że Rzymianie go zamordowali. Więc to nie jest historia chrześcijan, którzy chcieli stworzyć kolejną bajkę, tylko są to akta zapisane przez rzymskie prawo. Więc mamy sądzić, mamy prawo sądzić, że tam opisano prawdę, bo w żadnym interesie Rzymian nie było przekazywać takie dziwne rzeczy. Święty Polikarp był uczniem świętego Jana, apostoła, tego, który napisał Apokalipsę. Był swego czasu biskupem w Smyrnie i kiedy przyszło prześladowanie za cesarza Domicjana, to jest koniec pierwszego wieku, to święty Polikarp był bardzo długo poszukiwany. Jakoś udawało mu się cały czas uciekać. I złapano go dopiero jak miał 84 lata. Tak podają te rzymskie akta z jego procesu. Długo się ukrywał. I w końcu, kiedy dowiedzieli się, gdzie mieszka, w jakim mieszkaniu, to przyszli do niego rzymscy żołnierze, do tego 84-letniego starca. On siedział w domu i czekał na nich, bo wiedział, że przyjdą. Tak zapisano w tych aktach. Kiedy weszli, to ponoć miał wystawić im kolację i poprosić, żeby zjedli, bo na pewno są zmęczeni szukaniem go przez tyle lat. A on ma tylko jedną prośbę. Chciałby się przez godzinę pomodlić, zanim pójdą do tego sądu. Więc oni usiedli do kolacji, a Polikarp zaczął się modlić. Pisze w aktach rzymskich, że modlił się przez 2 godziny, bo podniósł ręce i nie był w stanie ich opuścić. Tak bardzo się modlił. Więc oni nie przerywali mu, bo trochę nie wiedzieli, co się dzieje. Zjedli kolację, poczekali, aż ten dziadek skończy się modlić i go zabrali. Zabrali go do sądu i tam, jak piszą akta, nakazano mu bluźnić przeciwko Chrystusowi. Żeby się go wyparł, jak powiedział sędzia, dosłownie napisano: przeklinaj Chrystusa. Wtedy Polikarp miał powiedzieć: a dlaczego miałbym go przeklinać, skoro on przez 84 lata mojego życia był dla mnie dobry? Skoro nigdy mi nie zrobił nic złego, to jak mogę go przeklinać? Mogę mówić o nim tylko dobrze. Wtedy sędzia miał powiedzieć: w takim razie zginiesz przez spalenie. I Polikarp miał powiedzieć: no to chwała Bogu. Zabrali go na stos i chcieli go zwyczajem rzymskim do tego stosu przybić, żeby nie uciekł. Wtedy ponoć Polikarp miał powiedzieć: panowie, nie żartujcie. Nie po to tyle lat czekałem, żebym teraz miał uciekać. I nie przybili go do tego stosu, tylko go podpalili. Jak te rzymskie, nie chrześcijańskie, ale rzymskie mówią, że kiedy go podpalono, to wokół niego stworzył się jakiś taki dziwny kokon, że płomienie były, paliły się, ale jego nie dotykało. Napiszą potem ojcowie Kościoła, że to był taki moment, kiedy Bóg wypiekał swój chleb i tylko z zewnątrz delikatnie go podpiekał. I kiedy Rzymianie się zorientowali, że on się pali i pali i pali i ciągle nic z tego nie ma, no to wysłali żołnierza, który miał go przebić mieczem, żeby tam w tym ogniu wreszcie zginął. I tak go zabito. Mnie ta historia bardzo przekonuje właśnie z tego prostego powodu, że została spisana przez Rzymian. Ja myślę, że my już bardzo mało wierzymy w to, że Bóg może zdziałać takie cuda. Że Bóg może tych, którzy Jego wyznają, przeprowadzać przez ogień. Że Bóg może naprawdę ocalać. Jak się dzisiaj tam modliliśmy na boisku i prosiliśmy o deszcz, to zrobiło mi się smutno z jednego powodu. Zrobiło mi się smutno, że kurczę, nie mam takiej wiary, żeby uwierzyć w to, że ten deszcz naprawdę mógł spaść. Myśmy się bardzo odzwyczaili od Boga cudowności. Od Boga, który z takiego nieba, jakie jest nad nami, czyli z takiego nieba, gdzie no nie ma nic. A teraz coś tam się pojawiło, ale to jakaś taka lipa. Ale że Bóg potrafiłby z takiego nieba spuścić deszcz. Myślę, że gdyby między nami tam w tym tłumie, gdzie wielbiliśmy, gdyby się znalazł jeden taki, który by w to uwierzył, to naprawdę by lunęło. Wtedy, kiedy się człowiek zdecyduje na otwarte wyznawanie wiary, na odrzucenie wszelkich wątpliwości, na to, żeby stanąć przed światem i powiedzieć: wierzę i nic mnie nie przekona, że jest inaczej, to dzieją się takie rzeczy, jakie się wydarzyły w życiu 3 młodzieńców, w życiu Polikarpa i w życiu tysięcy innych świętych. My tu cały czas wzywamy na początku każdego etapu jakiegoś świętego, żeby za nami się modlił. Jeżeli poczytacie ich żywoty, to zobaczycie, że w życiu każdego z nich dział się cud za cudem. To błogosławieństwo, które dzisiaj czytamy, to jest błogosławieństwo, które jest zaproszeniem do tego, żebyśmy odważnie, wyznając wiarę, naprawdę oczekiwali na cuda. To, co jest bardzo ciekawe, to, że zauważcie, że Pan Bóg tych 3 młodzieńców od pieca nie ustrzegł. On ich do pieca wprowadził. Tylko, że ich potem przez ten piec przeprowadził. Więc to nie jest takie oczekiwanie, że nic tam się nie stanie, nic tam nie będzie groziło, nigdy w żaden sposób nie zostaniemy wystawieni na jakąś trudność. Zostaniemy. I to często na taką, którą można sobie wyobrazić jako ognisty piec. Ale jeżeli mamy wiarę, jeżeli rzeczywiście w tym doświadczeniu nie zwątpimy w Niego, to On nas przez ten piec przeprowadzi. W tym piecu jest w ogóle bardzo piękny obraz. Cały Kościół widział w tych postaciach, które tam się pojawiły, obraz Trójcy Świętej. Ten anioł, który zstąpił, żeby ich chronić, to miał być Chrystus, a ten powiew wiatru, który tam się pojawił, to miał być oczywiście Duch Święty. Pan Bóg jakby zstąpił, żeby chronić swoich uczniów. Mało tego, oni tam śpiewając ten hymn uwielbienia, tak naprawdę ochrzcili całą pogańską rzeczywistość. Dlatego, że gdybyście zobaczyli po kolei te wszystkie wersety tego hymnu, który oni tam śpiewają, to byście zobaczyli, że wszystkie te rzeczy, wszystkie te rzeczywistości to są pogańskie bóstwa. Wszystkie te morza, rzeki, wszystkie możliwe rzeczywistości pogodowe, które oni tam wielbią, to w Babilonie były czczone jako bóstwa. Więc oni tam stoją, jakby zabierając po kolei każde bałwochwalstwo, którego tam doświadczyli, będąc na tym wygnaniu, i przekształcając je w coś, czym można oddawać Bogu chwałę. Ja myślę, że ta w ogóle opowieść o trzech młodzieńcach, ona jest bardzo pomocna w dzisiejszych czasach. Dlatego, że my dzisiaj trochę żyjemy w takim świecie, który wygląda coraz bardziej tak jak Babilon. W sensie strasznie trudno tu wierzyć. Wszystko dookoła mówi, że jest inaczej. Wszystko próbuje nam zindoktrynować głowę, a nawet nam zmienić imiona, że jesteśmy kimś innym niż jesteśmy. I zachować w tym wszystkim wiarę, nie zwątpić, nie uwierzyć temu wszystkiemu, co się nam wrzuca, to jest strasznie trudna sztuka. I może u nas jeszcze w tej części świata do pieca nie wprowadzają, ale jak pewnie doskonale wiecie, w innych częściach świata chrześcijan do pieców się wprowadza i chrześcijan się morduje. To błogosławieństwo to jest coś, co jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Chciałbym, żebyście dzisiaj, kiedy sobie z tym tekstem usiądziecie, to żebyście zadali sobie pytanie o odwagę waszej wiary. My już pomału lądujemy z tą pielgrzymką, a de facto to już wylądowaliśmy. Będziemy dzisiaj w Częstochowie, a jutro tylko podejdziemy pod Jasną Górę. A to znaczy, że za chwileczkę stąd idziemy. Za chwileczkę wrócimy do tego wszystkiego, czym mamy żyć. I pytanie, czy jest w nas taka wiara, jak w tych trzech chłopakach. Mogłoby się wydawać jeszcze nieopierzonych, takich, którzy nie mają doświadczenia, którzy znali tylko taką religijność ludową. To jest takich trzech chłopaków z przystani, którzy tam idą za nami. To mniej więcej ten wiek. Jak się okazało, oni byli gotowi, żeby wysławiać Boga w piecu. Może wrócisz do takiego domu, gdzie publicznie w twoim domu powiedzieć coś o wierze, to jest niezwykła odwaga. Odważysz się, czy się nie odważysz? Może wrócisz do takiej pracy, albo na takie studia, gdzie publicznie powiedzieć, że jesteś wierzący, że kochasz Kościół mimo wszystko, że zgadzasz się z jego nauką, że wierzysz w to, że Kościół ma rację. To jest ogromna odwaga. Odważysz się, czy się nie odważysz? Może jest tak, że jesteś w piecu i płoniesz z tego prostego powodu, że nie odważasz się przyznać do Chrystusa. Gdybyś się odważył, to może płomienie by cię nie dosięgnęły. Może wtedy rzeczywiście działyby się cuda. Tylko pytanie, czy mamy taką odwagę? Czy nas stać na to, żeby w tym dzisiejszym naszym Babilonie stanąć odważnie i powiedzieć: Chrystus jest jedynym Bogiem. Wierzę w Niego i wierzę w każde Jego słowo. Wierzę we wszystko, co powiedział i nigdy w Niego nie chcę wątpić. To jest błogosławieństwo, do którego pod koniec tej pielgrzymki jesteśmy wezwani. Poczytajcie dzisiaj o tych trzech młodzieńcach i spróbujcie zadać sobie pytanie, czy jesteście tam, gdzie oni. A jeśli nie, to może warto by się dzisiaj choć trochę nawrócić.